adwokat w koloratce. Audycja, w której ksiądz odpowie na trudne oraz prowokacyjne pytania dotyczące życia oraz wiary. Zmierzy się z nimi ksiądz Piotr Przybył.
Dziś w dalszym ciągu rozmawiamy o wolności. Czy cuda, których wielkość zmusza nas, aby uwierzyć, są naruszeniem naszej wolności? Albo czy Kościół powinien dać wolną rękę w naukowym, empirycznym wyjaśnianiu cudów? I czy chęć naukowego opisania boskich interwencji nie jest oznaką naszej ludzkiej pychy? Na te i nie tylko tematy rozmowa już za chwilę. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat wolności. Wolności indywidualnej, wolności wyboru dobra w życiu człowieka. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat wolności, ale w sferze naukowej. Proszę księdza, czy modlitwa w intencji ateisty, czyli kogoś, kto dobrowolnie, z całą swoją pewnością odrzucił Boga, czy modlitwa o jego nawrócenie jest próbą odebrania mu wolności i narzucenia mu swoich przekonań?
Pierwsze to ta modlitwa jest wyrażeniem naszej woli, że życzymy temu człowiekowi dobrze w tej perspektywie naszej wiary, w której wierzymy, że Bóg istnieje i chcemy, aby on dotarł do wszystkich, włącznie z tym naszym ateistą, nie wiem, kolegą czy hipotetycznym ateistą. Nie jest to naruszenie jakby woli tego człowieka, bo to jest nasza modlitwa, obojętnie jak wyrażana, ona można ją przetłumaczyć: Panie Boże, spróbuj jeszcze raz powiedzieć mu, kocham Cię. I jak jest z tym wyrażeniem kocham cię, to każdy może odpowiedzieć na to różnie. Może udawać, że nie słyszy, może powiedzieć zostańmy przyjaciółmi, czyli dobra, ten Pan Bóg jest, ale on mnie nie obchodzi, a można tą miłość przyjąć, więc tutaj jest ta swoboda. Pan Bóg i tak nieustannie oczywiście, jak jest napisane w księdze Ozeasza, próbuje nas złapać więzami miłości, ale to są właśnie więzy, które nie są narzucane jak lasso czy coś takiego, tylko to są takie próby wyznania miłości przez Boga względem człowieka, a on to może w każdej chwili odrzucić. I nasza modlitwa jest tą zachętą jakby Pana Boga w naszym imieniu, że my jeszcze raz zachęcamy Pana Boga do tego.
Jeżeli Pan Bóg naszej modlitwy wysłucha, to w pewnym sensie ingeruje on do świata naszego, rzeczywistego, aby tego człowieka spróbować naprowadzić na właściwą drogę. Czyni to oczywiście przez znane nam wszystkim cuda, które zdarzały się i zdarzają i pewnie będą
między
zdarzać.
Innymi przez cuda, że tak przerwę, bo normalnie też działa. Przez drugiego człowieka może podziałać, niekoniecznie przez cuda, ale proszę kontynuować.
I cuda są, myślę, takimi najbardziej spektakularnymi działaniami Pana Boga w naszej codzienności. Czy to, że Pan Bóg stosuje cuda, przy okazji łamiąc ustalone wcześniej prawa fizyki, czy jest to naruszenie naszej wolności?
Jeśli się mogę doczepić, to do tego stwierdzenia łamie prawa fizyki. Niekoniecznie musi łamać prawa fizyki, żeby coś było cudem. Bo jeżeli, nie wiem, coś by się przed nami pokazało, jakiś zmarły, święty duch, to my byśmy mogli powiedzieć, że to jest łamanie praw fizyki. Ale jakbyśmy ten cud spojrzeli pod mikroskopem czy coś, to może by się okazało, że tu nastąpiła jakaś koncentracja atomów. Czyli niekoniecznie by musiało to być złamanie praw fizyki. Tylko to by mogła być kwestia śladu działania jakiejś woli, bo jeżeli my widzimy, że coś się porusza, na przykład jakiś przedmiot ja poruszę, to następuje przeniesienie atomów wskutek mojej woli i nie zostaje tu naruszone żadne prawo. I Pan Bóg może działać w świecie przez prawa fizyki, jednocześnie czyniąc cuda, czyli ktoś może być uzdrowiony z raka. Jest to cud, bo nagle jednej nocy był chory, obudził się rano, okazało się, że nie ma tego raka, ale może właśnie w nocy tutaj coś nastąpiło, znowu te atomy jakoś się przestawiały w jego organizmie, że i na przykład zostało to później z organizmu człowieka usunięte w sposób naturalny, aczkolwiek ten moment, że to nastąpiło, określimy jako cud. I w ten sposób pierwsze co, to niekoniecznie musi być naginanie. Natomiast pytanie było, czy wkracza w ten sposób, naruszając naszą wolność do naszego życia. Jak widzimy, ateiści nadal w świecie są. Więc gdyby był taki cud ultimatywny, który by powiedział, że wszyscy ludzie muszą w niego uwierzyć, że to już jest na pewno na 100% Pan Bóg istnieje, no to tak by było. A skoro ludzie nadal odrzucają twierdzenia o tym, że te cuda są działaniem Bożym, to znaczy, że one nie naruszają naszej wolności. To człowiek może odebrać jako pewną poszlakę, że jest jakieś działanie, natomiast zawsze człowiek jest w stanie sobie to wytłumaczyć w sposób naturalny albo nawet w sposób irracjonalny, ale broniąc się przed tą myślą, że to jest działanie Boże.
Czyli zasugerował ksiądz właśnie, że próba naukowego wyjaśnienia czegoś, co zewnętrznie i na pierwszy rzut oka może wyglądać jako cud, jest czymś dobrym.
Tak, oczywiście, bo nauka, żeby była nauką, musi próbować badać świat i wyjaśniać świat za pomocą samego świata. Nie odnosić się do jakichś działań zewnętrznych. Ona musi do bólu próbować badać w sposób jak najbardziej naturalny, nie wykraczając poza jakieś określenia zewnętrzne, po to, aby właśnie była takim narzędziem, które nam umożliwia po pierwsze rozwój, ale po drugie odróżnianie, co jest prawdą, co jest fałszem, niekoniecznie stwierdzając to na pewno. Na przykład nauka stwierdzi, w miejsce cudu powie, na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, ale nie powie, że na późniejszym etapie nie będziemy w stanie tego wytłumaczyć, nie powie, że to jest w ogóle niewyjaśnialne, tylko na tym etapie teraz nie wiemy. Spróbujemy drugi raz, jak coś więcej odkryjemy na przykład.
W historii bardzo wiele razy doświadczaliśmy tego, że coś było definitywnie uznawane jako cud. Czy w świetle na przykład nowoczesnych odkryć, jakichś nowinek naukowych, można by na przykład stwierdzić, że jednak to nie był cud, jednak to jest jakieś zjawisko, którego nie wiemy i co się za tym ciągnie? Ponieważ wielu świętych, jak to jest w procesach kanonizacyjnych, beatyfikacyjnych, jest ustanawianych świętymi właśnie dzięki cudowi. Takie są prawa kanoniczne, które zobowiązują do takiego, a nie innego przeprowadzenia procesu beatyfikacji. I czy wykazanie, że cud ten jest praktycznie przyczyną naturalną, a nie przyczyną boskiego wstawiennictwa, w jakiś sposób dyskredytuje tego świętego?
Pierwsze, co musimy zwrócić uwagę, to cud jest takim jakby niekoniecznie warunkiem sine qua non do beatyfikacji czy kanonizacji. On jest takim potwierdzeniem, którego Kościół wymaga, ale znacznie oczywiście ważniejsze jest to, czy ta osoba wykazała się heroicznością cnót, czy była święta moralnie, czy nie ma takich kwestii zarzutów, czy też, no bo może być też kwestia nawrócenia. Ktoś mógłby w młodości być, prawda, postacią powiedzmy negatywną, później się nawrócić i to nawrócenie już było autentyczne. Więc pierwsze, co to świadectwo moralności. I tak jest na przykład z ojcem Pio, który stygmaty, tam kwestie bilokacji i tak dalej, wiele cudów miało się dziać za jego przyczyną, jeszcze za jego życia, ale na to Kościół nie patrzył, bardziej patrzył na te kwestie cnót, kwestie tego, na ile on przyciągnął wiernych i tak dalej. No i później kwestia też jakiegoś cudu beatyfikacyjnego, kanonizacyjnego też nastąpiła. I teraz tutaj jest ten temat bardzo ciekawy, bo faktycznie ten temat cudów i stwierdzenia obiektywności cudu przez Kościół, bo nauka, tak jak powiedzieliśmy, powie na tym etapie tego nie wiemy i koniec. Natomiast mogło tak być, że na przykład cudem w średniowieczu było uzdrowienie z gruźlicy. Coś, co dla nas teraz, dla lekarzy jest dosyć łatwe za pomocą medykamentów i tak dalej, ale również gruźlica może ustąpić sama, możemy ją przechorować, co prawda ciężko i tak dalej, ale może być tak, że jesteśmy w stanie ją przeżyć. I następuje w pewnym momencie w związku z tym ozdrowienie człowieka. I teraz, gdybyśmy na tej podstawie stwierdzili, no dobra, był cud z gruźlicy, uzdrowienia, ktoś się modlił za wstawiennictwem jakiegoś sługi Bożego, który później dzięki temu stał się świętym. Otóż są różne koncepcje na to, ale można przyjąć jednak i nie bać się tego, subiektywną koncepcję cudu. Czyli cud jest to działanie Boga, niekoniecznie wbrew prawom przyrody, jak powiedziałem, ale działanie Boga, które jest niewytłumaczalne na przykład na danym etapie i raczej jest skierowane do ludzi w danej wspólnoty w danym czasie. Czyli właśnie w średniowieczu gruźlica uzdrowiona mogła być w danym czasie widziana jako cud, więc Pan Bóg tak uczynił, że przyczynił się w ten sposób do działania pobożności ludowej, do tego, że uwierzyli w tą moc działania tego świętego. I nie ma z tym problemu, że tutaj ten cud musi być stwierdzony obiektywnie i na zawsze. Niekoniecznie tak musi być. Ta definicja subiektywna nawet cudu wystarczy, żeby się nie bać jakichkolwiek wniosków wyciągać.
Czy jednak, jeżeli wyciągniemy wnioski, że coś jest cudem, praktycznie zapada klamka, to jest cud, nie potrafimy tego wytłumaczyć. Czy takie schematy religijne mogą utrudniać dążenie do prawdy naukowej? Na przykład wydarzy się coś bardzo dziwnego, czego nie potrafimy wytłumaczyć, to myślę, że religijni ludzie od razu powiedzą, że o, to jest cud, nie będziemy starać się do tego dociec, jak to powstało, a naukowcy, którzy nie mają żadnego kontaktu z religią, będą starać się badać to, będą wymyślać hipotezy, będą prowadzić badania naukowe. Czy w takim właśnie znaczeniu religia może opóźniać rozwój ludzkości i nauki?
Jeżeli mówimy o takich cudach, które są sensu stricto takim działaniem Bożym, jak my to interpretujemy, na przykład ja tu przywołam przykład całunu turyńskiego. Wierzący mówią, cudowne wydarzenie, jakieś działanie nadzwyczajne, Jezus Chrystus zmartwychwstając zostawia ślad na płótnie. Dla chrześcijan jest to raczej sprawa jasna, mało kto to neguje. Naukowcy ciągle próbują to negować i nie ma jakby problemu, bo co jakiś czas ponawiane są badania tego całunu. Czyli Kościół nie blokuje tych badań, naukowcy sobie badają, próbują wyciągać nowe wnioski, nadal nie umieją, ale tutaj nie ma zahamowania w tej kwestii. Mimo, że to jest nawet relikwia, czyli my to otaczamy kultem pewnym, jako rzecz związaną z Jezusem Chrystusem, pozwala Kościół badać to, czyli nie hamuje rozwoju. Natomiast niebezpieczne by było, gdybyśmy jako cud wyjaśniali, próbowali tłumaczyć prawa fizyki. Na przykład my czegoś nie rozumiemy w działaniu świata, w działaniu fizyki, w działaniu praw przyrody. Mówimy, to działa Pan Bóg. I to hamuje rozwój. Bo wkładamy Pana Boga, tak obrazowo mówiąc, między atomy. Że Pan Bóg jakby w każdy atom nim kieruje i tak dalej. Wtedy jest niebezpieczeństwo hamowania rozwoju. I to jest błąd teologiczny z jednej strony, bo źle rozumiemy działania Boga w świecie, i z drugiej strony błąd naukowy, bo to jest tak brzydkie określenie, ale przez naukowców stosowanych, Bóg zapycha dziury w naszej wiedzy. I to jest błąd naukowy z drugiej strony.
Bardzo dobrze ksiądz obronił chrześcijaństwo pod tym względem, ale pozwoli ksiądz, że teraz wytoczę najczęstsze, najsilniejsze działa stosowane przeciwko wierze, przeciwko katolicyzmowi, chrześcijaństwu ogólnie mówiąc. Giordano Bruno, myślę, że bardzo znana postać, 17 lutego 1600 roku na rzymskim placu Campo di Fiori spłonął. Rok wcześniej został wezwany przed Trybunał Inkwizycyjny, gdzie miał publicznie wyrzec się głoszonych przez siebie bluźnierstw. Święte oficjum zarzuciło mu m.in. twierdzenie, że wykazał przyczynę ruchu Ziemi wokół Słońca, to, że postulował on również istnienie o wiele większego wszechświata niż znano. Według niego istniało więcej systemów słonecznych, a wszechświat był nieskończony. Spłonął na stosie za swoje poglądy. Dziś, w obliczu wielu odkryć naukowych, wiemy, że miał on jednak sporo racji, a jego idee znacznie wyprzedzały epokę, ponieważ do dziś najtęższe fizyczne głowy zastanawiają się, czy wszechświat faktycznie może być nieskończony. I co w tym wypadku? Czy religia faktycznie może ułatwiać, czy może jednak utrudnia?
Pierwsze co, to trochę tu wskażę na swoją niekompetencję, bo nie znam tej historii w pełni odnośnie całego procesu Giordano Bruno, ale z tego co wiem i na pewno tak jest, kwestia nie dotyczyła tylko tych kwestii, które tutaj zostały wymienione, czyli nieskończoności wszechświata, kwestii geocentrycznej czy innej, ale też innych tez. Znowu tu się otwiera szerszy temat inkwizycji i tak dalej, czy to było konieczne w ten sposób i tak dalej. To na razie zostawmy, bo się skupiamy na tych kwestiach wolności, nauki i Kościoła. Ale jeżeli byśmy patrzyli na to, że nawet na ten fragment tego procesu Giordano Bruno, no to tutaj znowu bym wskazał, że mógł być ten błąd teologiczny tych, którzy badali tą sprawę, którzy wskazywali te twierdzenia Giordano Bruno jako heretyckie, błędne, niezgodne z ówczesnym obrazem świata, więc to był błąd teologiczny, że właśnie Biblię należy interpretować literalnie, że trzeba jakby w te dni stworzenia wierzyć literalnie, co przecież już wcześniej wskazywał święty Augustyn, że tak nie musi być, a tutaj w ten sposób postąpiono. Trzeba dodać, że ówczesny obraz świata, jaki był bardzo taki skostniały i bardzo ciężko było z niego wyjść. To nie jest tak jak teraz, że nam się ten świat otwiera na różne koncepcje, tak jak tu zostało powiedziane, że naukowcy się zastanawiają, czy wszechświat jest nieskończony, czyli zakładają różne koncepcje wszechświata. Wówczas była jedna obowiązująca w kulturze europejskiej i chrześcijańskiej i bardzo ciężko było ten obraz porzucić. Stąd myślę, ten błąd teologiczny, który tam w ten proces pod tym względem się wdarł.
A co z Galileuszem? Jest on też razem z Giordano Bruno uważany za świeckiego męczennika o naukę. Był on przez wiele lat więziony przez inkwizycję i jak podają różne źródła, zgodnie z prawdą lub nie, spłonął na stosie, ponieważ mając już konkretne dowody naukowe, sądził on razem za Kopernikiem, że to Ziemia krąży raczej wokół Słońca niż odwrotnie. No warto przy okazji przypomnieć, że dzieło Kopernika o obrotach sfer niebieskich znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych.
Jest to jakby kontynuacja tematu, aczkolwiek w tej chwili tam, z tego co wiem, toczą się badania intensywne w kościele nad procesem Galileusza. Wychodzi z tego, iż sprawa nie jest tak prosta, jak została przedstawiona. Mamy pewne uproszczenia i ze strony kościoła, i ze strony tych, którzy oskarżają kościół w tej kwestii procesu Galileusza. Ważne jest, że kościół chce teraz dokonać takiej rekapitulacji tego procesu. Nawet jest kwestia tego, iż Galileusz właśnie będąc posłuszny, mimo że się nie zgadzał z twierdzeniami inkwizycji, nawet kwestie są takiej heroiczności jego, podkreślane przez kościół. I tutaj jest jakby wiele aspektów tego zdarzenia historycznego, aczkolwiek może być ta sama zasada, znowu ten sam błąd jakby teologiczny, który nakazywał literalne rozumienie Pisma Świętego. Co więcej, Galileusz miał się powoływać właśnie na chyba Augustyna, miał przynajmniej powoływać się na to metaforyczne rozumienie, a na pewno wskazywał na łączność tego, że jego nauka wcale nie zaprzecza tym ówczesnym twierdzeniom teologicznym, że można pogodzić Pismo Święte z Księgą Natury, to są jakby dwie księgi. I ta koncepcja galileuszowska tutaj jest bardzo dojrzałą już koncepcją i wiary, i nauki. To jest bardzo szeroki temat, on myślę, że na szczęście będzie rozwijany i badany i wiele usłyszymy jeszcze o Galileuszu, o tym procesie. Ja się bardzo z tego tytułu cieszę, bo on jasno wskaże nam pewne aspekty, których nie znamy z tamtych czasów. Jeżeli tylko pozwolą badać obiektywnie tę sprawę, to myślę, że będzie to bardzo owocne i dla teologii, i dla nauki.
Jak widzimy, nauka jest możliwa do pogodzenia z wiarą. W przeszłości zdarzały się różne przypadki, że na gruncie tych dwóch odrębnych płaszczyzn w życiu człowieka zdarzały się różne tarcia. Jednak po jakimś czasie zawsze okazuje się, że można było jakoś to pogodzić. Proszę księdza, co robić i w jaki sposób kierować kościołem, aby pogodzić te dwie płaszczyzny?
W jaki sposób kierować kościołem, to mnie proszę nie pytać, bo to sam papież się zastanawia na co dzień, ale rozumiem, o co chodziło w pytaniu. Chodziło o to, żeby nie było tego konfliktu na przyszłość nauki i wiary i zwłaszcza w koncepcji cudu też, żeby się nie zdarzały te błędy. I ja myślę, że niech teolog wskazuje naukowcom, że cały świat przez nich badany jest cudem Bożym. Na to wskazuje ksiądz i naukowiec Michał Heller. Cały świat badany jest stworzeniem Bożym, jest cudem Bożym. I możemy się zachwycać, i naukowcy nawet się zachwycają, konstrukcją wszechświata, jak on jest pięknie skonstruowany. Jak te równania matematyczne, w których oni ujmują wszechświat, są symetryczne, są piękne dla nich i to może być źródłem zachwytu, czyli takie wskazanie na estetykę świata, czyli świat jest piękny, bo jest stworzony, bo to jest działanie Boże. Cały świat jest śladem Boga i tak mogą na to patrzeć naukowcy. A kwestie teologiczne, kwestie badania cudów, też nie mogą się teologowie obrażać na naukę, że oni będą do oporu będą badać cuda pod względem naturalnym, że to nie jest zagrożenie dla wiary żadne, że wszelkie teorie naukowe, o ile są etyczne, czyli w sensie nie naruszają godności człowieka, nie prowadzą do zabijania człowieka, kategoryzowania na lepszych, gorszych, jeżeli rzeczywiście badają świat, nie są zagrożeniem ani dla Boga, ani dla człowieka, ani dla teologii. Czynią świat nam poddanym, czynią świat nam bardziej zrozumiałym, dzięki czemu możemy jeszcze bardziej odkrywać dzieło stwórcze Pana Boga w naszym życiu.
Czyli krótko podsumowując, nauka odpowiada na pytanie jak, w jakiej ilości, w jakich okolicznościach, a teologia odpowiada na pytanie dlaczego i po co.
I kto.
I kto. I tym pytaniem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.